Teraźniejsza prawda numer 82. Maj, czerwiec 1936 roku. Ofiary książąt w wieku Ewangelii. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 7, wersety od 66 do 71. Angielska teraźniejsza prawda z 1929 roku, strony od 55 do 61. Ciąg dalszy z numeru 78, teraźniejszej prawdy. Przed określeniem członka pozafiguralnego Jakuba, który zapoczątkował ruch maluczkiego statka, jaki wodzowie utracjuszy koron zamienili na kościół baptystyczny, powinniśmy zwrócić uwagę na fakt, że przy zapoczątkowaniu każdego ruchu maluczkiego statka, który później stał się sekciarskim systemem, chociaż nasz Pan użył jednego specjalnego brata najwybitniej, on zawsze dostarczył mu zdolnych pomocników, widocznie według zasady przedstawionej w Ewangeliach, gdzie Jezus wysłał swoich posłańców po dwóch. Tym sposobem święty Jan miał do pomocy Polikarpa, Ireneusz, Tertuliana, Luter, Melanchtona, Zwingli, Oekolampadiusza, Hubmaier, Blauroka, Servet, Laeliusza Socyna, Cranmer, Latimera, Brown, Harrisona, Fox, Barclaya, Jan Wesley, Karola Wesleya, Stone, Tomasza Campbella, a Miller, Wolfa w Europie. I ci bracia pomocnicy nie byli żadną miarą mało znaczącymi pomocnikami. W każdym wypadku oni byli prawie tak owocnymi, jak ich bardziej użyci bracia wodzowie. Baltazar Hubmaier. Bratem z maluczkiego statka, który był użyty na zaczęcie ruchu, który później był przekręcony na kościół baptystyczny, był dr Baltazar Hubmaier. Urodził się on w roku 1480 koło Augsburga, w Niemczech, a poniósł śmierć męczeńską na stosie w roku 1528, w Wiedniu, w Austrii. Hubmaier był człowiekiem wykształconym, i gdy jeszcze jako katolik, był uważany następnie po doktorze Eku za najzdolniejszego debatora. Od roku 1512 do 1516 był księdzem i profesorem w Ingolstadt. W tym ostatnim roku został głównym kaznodzieją katedry ratyzbońskiej w Regensburgu, zwanym Ratyzboną. W roku 1521 został głównym księdzem w Waldshut, Dolnej Austrii, gdzie panowała bardziej liberalna atmosfera aniżeli w Regensburgu. W marcu 1523 roku publicznie przeszedł na protestantyzm i natychmiast zaczął głosić, że tylko prawdziwie nawróceni, ci, którzy odłączyli się od grzechu, błędu, siebie i Ducha Światowego, a przyjęli samego Chrystusa za ich Zbawcę i głowę, stanowili lud Boży, Kościół. W tym samym miesiącu zwiedził Zurych i nawrócił Zwingliego do swej idei z ostatecznym unieważnieniem chrztu niemowląt. Lecz dwa lata później Zwingli zauważył, że taka nauka opróżniłaby Kościół państwowy, w którym on prowadził swoją pracę reformatorską, odstąpił zatem od tej nauki, a później stał się jej najsilniejszym przeciwnikiem. W październiku 1523 roku Hubmaier pojechał do Zurychu na drugą konferencję i popierał Zwingliego w sporze z katolickimi teologami. W zielone świątki roku 1524 miasto Waldshut przyjęło doktrynę Hubmaiera, zgadzając się stać w obronie jego i jego doktryn, przeciw opozycji rządu austriackiego, który nie znosił żadnej, tak zwanej, herezji. Po kilku miesiącach opozycja ze strony rządu zmusiła go do opuszczenia miasta, lecz w październiku znów powrócił jako uznany wódz religijnych i politycznych idei tego miasta. Hubmaier głęboko odczuwał cierpienia i krzywdy ponoszone przez niemieckich wieśniaków. I on ułożył 12 słynnych artykułów zawierających ich zażalenia. Te artykuły godne mądrego prawodawcy ateńskiego Solona, były przedstawione szlachcie i niemieckiej publiczności. Ale w walce o swe prawa, nie radził im używania przemocy. Lecz fanatyk Tomasz Mincer namówił ich do wojny włościańskiej, 1525 rok. Która była fatalną dla nich w skutkach, ponieważ w tej pierwszej protestanckiej wojnie o wolność religijną i cywilną zginęło przeszło 100 tysięcy Włościan. Na Wielkanoc roku 1525, Hubmaier został ochrzczony chrztem dla dorosłych, a później udzielał go setkom innych osób, co spowodowało rozłam między nim a Zwinglim. Z powodu jego specjalnej doktryny, a następnie doktryny przeciwnej chrztowi niemowląt. Jego przykład przyjęcia chrztu dla dorosłych był praktykowany prawie przez całą ludność miasta Waldshut. Niezadługo później on i Zwingli wdali się w literacką kontrowersję, z powodu której Hubmaier napisał kilka dzieł przeciw Zwingliemu, który mu dał odpowiedź. Miasto Waldshut popierało buntujących się wieśniaków, czego jednak Hubmaier nie radził w czasie swojej ucieczki z miasta, które opuszczał w obawie przed rządem austriackim, protestując również przeciw wykroczeniom wieśniaków. Wkrótce miasto Waldshut zostało zajęte przez wojska austriackie w grudniu 1525 roku. A Hubmaier był zmuszony znowu do ucieczki, tym razem do Zurychu, gdzie został uwięziony. Tu w obawie, że będzie spalony, jeżeli zostanie wydany Austrii, gdyż tam chcieli go spalić jako heretyka, a będąc osłabiony z powodu ciężkiej choroby i torturowany rozciąganiem członków, odwołał swoje zdania, odnoszące się do wiary, coś na podobieństwo odwołania Cranmerowego, i tak jak Cranmer, tak i on zrzekł się później swojego odwołania, skarżąc się, że odwołanie było na nim wymuszone z powodu zadawanych tortur, i to w tym czasie, gdy się znajdował poważnie chorym. Zrzeczenie się swego odwołania wielce rozgniewało Zwingliego, który, żal nam powiedzieć, był po części przyczyną jego tortur. W lipcu roku 1526, Hubmaier znalazł schronienie w Nikolesburgu w Morawii, gdzie pozostawał pod opieką szlachty tej okolicy. Tu on wkrótce nawrócił do swojej specjalnej nauki całą ludność, włączając kaznodziei i księcia von Liechtenstein, wodza politycznego tego kraju. I na chwilę Morawia, a zwłaszcza Nikolesburg, stał się schroniskiem i centrum czynności dla srogo prześladowanych braci, których tak protestanci jak i katolicy zarówno prześladowali w okrutny i bezlitosny sposób, dzieci poza figuralnej Lii, zazdroszcząc prospektywnemu dziecku poza figuralnej Racheli i Beli. Tu też Hubmaier zaczął swój najczynniejszy okres literackiej pracy, wykładając z różnych punktów swoją szafarską doktrynę. Jego bystrość umysłu i dokładność jako myśliciela, pisarza i debatora, dały mu możliwość przedstawienia swojego stanowiska odnoszącego się do głównej doktryny i jej pokrewnych doktryn, tak iż nie pozostawało prawie nic do dodania dla następnych baptystów, oprócz argumentów o zanurzeniu zgodnych z ich poglądami. Hubmaier był najrozsądniejszym i najprzyjemniejszym ze wszystkich reformatorów XVI wieku, chociaż nie tak bohaterski jak Luther, ani tak wpływowy jak Luther, Zwingli i Cranmer. Na początku lipca 1527 roku, pochwyciły go władze austriackie wraz z jego żoną, a gdy odmówił odwołania swoich nauk, Skazano go na spalenie na stosie i ten wyrok wykonano w Wiedniu w dniu 10 marca 1528 roku, a tak zginął jako męczennik. Jego wierna żona, która mu towarzyszyła w wielu prześladowaniach i wygnaniach, została 3 dni później utopiona w Dunaju, a jej ciało zostało spalone na popiół. W taki sposób zginął członek pozafiguralnego Jakuba, który zapoczątkował ruch zamieniony później przez wodzów utracjuszy koron na kościół baptystyczny. Historia prześladowań zwolenników tego ruchu i rychlejszych baptystycznych sekciarzy jest jedną z najsmutniejszych, jednak najbardziej triumfująca w protestantyzmie. Były im przypisywane niesprawiedliwe gwałty popełniane przez wieśniaków w wojnie chłopskiej. Była im przypisywana fanatyczna próba założenia siłą tysiącletniego królestwa w Minsterze, w Westfalii i w Niemczech, przez sfanatyzowanych entuzjastów. Były im przypisywane gwałty wszystkich radykałów, a to z powodu opozycji do kościoła państwowego i chrztu niemowląt. Naznaczano ich jako religijnych radykałów, zwłaszcza za ich proponowanie wolności religijnej, a następnie za sympatyzowanie z ludźmi miłującymi wolność polityczną i społeczną. Władcy wyznający religię katolicką, luterańską, Zwingliego lub Kramera prześladowali ich do ostateczności. Tak surowe było prześladowanie w Szwajcarii, do którego Zwingli zachęcał, że chociaż na pewien czas prawie wszyscy protestanci szwajcarscy sympatyzowali z tym ruchem, to jednak w kilku latach prześladowania bardzo mało anabaptystów można było znaleźć w tym kraju, z powodu iż niektórzy z ich wodzów byli zabici, inni torturowani, a reszta karana banicją. Prawo Curychu wymagało wygnania z kraju każdej rodziny, która by w 8 dniach nie dała niemowlęcia ochrzcić. Do roku 1530 w Niemczech 2000 z nich zginęło śmiercią męczeńską. Bardzo mało wyrzekło się tej nauki. Zwykle z radością szli na śmierć męczeńską, śpiewając psalmy i hymny nabożne. Do roku 1531 przeszło 1000 z nich zginęło śmiercią męczeńską w Tyrolu i Gordzu, i 600 w Niswheim. Później 1000 więcej zostało zabitych w Tyrolu. Także Austria miała swoje grono tych męczenników, a nawet Morawia dodała niektórych męczenników do tych wielu tysięcy pomordowanych braci. Nie wątpimy, że między nimi było niemało tych, co symbolicznie wołali spod ołtarza. Jak długo, o Panie Boże, święty i prawdziwy, nie sądzisz i nie mścisz się krwi naszej, i tak dalej. Objawienie rozdział 6 wersety od 9 do 11. Tak jak w wypadku z pierwotnym kościołem, krew męczenników dowiodła, iż była nasieniem kościoła, a prześladowanie tym więcej wzmocniło tych braci w postanowieniu, by być wiernymi, tak też po większej części i ci dowiedli, że byli wiernymi. Początek baptystycznego sekciarstwa. Ruch, przez który próbowano założyć siłą tysiącletnie Królestwo Chrystusowe na ziemi w Minsterze, przez sfanatyzowanych radykalno-religijnych kaznodziei, nie miał nic wspólnego z tym ruchem, który tutaj badamy, lecz był dziwaczną parodią onegoż, a przez swoje gwałty, nieprawości, zło i mściwość uczynił imię anabapsty, nowochrzczeńca, jednym z najhaniebniejszych wyzwisk. Przezeń straszny cios był zadany ruchowi anabaptystów i prawie go w Niemczech wytępił. Lud Boży, tak chcieli się nazywać ci drodzy bracia, był tak niepopularny w Niemczech po zawojowaniu Minsteru w roku 1535, że nie odważyli się pokazywać publicznie. To też byli bez wodza, i w godzinie największej niedoli niektórzy z nich znaleźli nieco tolerancji w Holandii, gdzie Menno Simonis powstał jako wódz i zorganizował ich, wpierw tam, a potem w Niemczech, odtąd jego naśladowcy byli nazywani mennonitami. Menno Simonis był pierwszym wodzem utracjuszy koron, który przekręcił szybko rosnący i szeroko rozrzucony ruch maluczkiego statka w baptystyczną denominację. Jego działalność jako wodza zaczęła się w roku 1537, po naleganiu wielu anabaptystów, aby podjął dowództwo. Zaczął też pisać w obronie ich głównej doktryny i upraszał magistrację i lud, aby nie uważali cichych i bogobojnych braci za dzikich fanatyków Minsteru. Wnet władze zaczęły go śledzić, żądne jego krwi. Życie jego, spędzone na niestrudzonej pracy wśród scen częstego niebezpieczeństwa, nie bez pewnych błędów i niektórych niemądrych praktykowanych poczynań. Połączył on niemieckich anabaptystów w denominację, która do dziś jest obciążoną wieloma nieszczęśliwymi właściwościami. W Anglii i Ameryce powstało sekciarstwo tego ruchu, lecz znaczna większość baptystów znajdujących się po całym świecie zamieszkuje Amerykę. To prześladowanie jest uważane za zniewagę przez ich wodzów i ich twierdzenia, iż mają prawo do tolerancji, są częściowo reprezentowane przez odzyskanie pretensji przez Rachelę przy porodzie Dana. Powtórzmy poprzednią uwagę, że szafarską doktryną baptystycznego kościoła nie jest wyłączny chrzest dla wierzących, ani zanurzenie, gdyż to ostatnie zostało poddane denominacyjnej próbie więcej niż 100 lat po zapoczątkowaniu ruchu maluczkiego statka przez Hubmajera, lecz tą doktryną jest to, co następuje: lud Boży składa się tylko z nawróconych. Ten pogląd jest zapewne prawdziwy, rozumiejąc nawrócenie w znaczeniu ograniczonym, to jest, odwrócenie się od grzechu, siebie i świata, do Jezusa jako swego Zbawcy i Pana. Bez tych czynów nikt nie mógłby otrzymać Ducha Świętego, którego posiadanie jest warunkowym, aby zostać chrześcijaninem. 1 Koryntów rozdział 12 wersety 12 i 13. Później baptyści zauważyli, że w nawróceniu, jak oni to rozumieli, jest pewne podobieństwo śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania, wobec tego zachęcali do zanurzenia jako symbolu i znaku tych trzech zastosowań. Lecz nie widząc jasno naszej śmierci z Chrystusem w ofierze za grzech, i naszego powstania w Nim, jako nowych stworzeń, nie mogli również dopatrzeć się identyczności pomiędzy prawdziwym a symbolicznym chrztem, chociaż przybliżyli się do prawdy w tym przedmiocie więcej niż którakolwiek inna sekta. Przeto wodzowie utracjuszy koron pozafiguralnego Dana byli w dobrej pozycji, aby ofiarować Panu swoją czaszę, misę i łyżkę. Przeto znajdujemy, że pozafiguralny Achyjezer ofiarował swoją misę, czaszę i łyżkę, więc przystępujemy do traktowania tych działań, rozpoczynając ofiarowaniem jego misy. Tak jak wszystkie misy, tak i jego była naprawą niewłaściwego postępowania, w tym wypadku z punktu nawrócenia, że jest to odwróceniem się od grzechu, błędu, siebie i świata, a przyjęciem Jezusa jako swego Zbawcę i Pana. Jak to było wyżej wskazane, i nawrócenie włącza dalsze postępowanie, a nawet to wszystko, co jest objęte przez wyrobienie charakteru skrystalizowanego na podobieństwo Boże i Chrystusowe. Lecz z powodu, że całkowitość doktryny o nawróceniu nie była powierzoną Kościołowi baptystycznemu jako jego szafarska doktryna, dlatego jego misa, czasza i łyżka nie mogły postąpić dalej jak tylko pokryć względne punkty zawarte w ich szafarskiej doktrynie. Pozafiguralny Achyjezer ofiarował przeto swoją misę, naprawę postępowania przeciwnego nawróceniu według jego zapatrywania na ten przedmiot. To dało mu obszerne pole do pracy w naprawianiu, albowiem obejmowało każdy grzech, błąd, samolubstwo, światowość, jak również każde zaniedbanie się w uznawaniu Jezusa jako Zbawcę i Głowę. Jego pole działalności było nawet obszerniejsze aniżeli wodzów utracjuszy koron z sekt fanatycznych, gdyż ci ostatni mogli z właściwością tylko naprawić grzech popełniony przeciwko sprawiedliwości, to jest, obowiązkowej miłości. Przeto wszystkie naprawienia, jakie pozafiguralny Abidan ofiarował jako swoją misę, pozafiguralny Achyezer ofiarował jako część swej misy. Ponieważ ostatnim razem podawaliśmy wszystkie szczegóły odnoszące się do misy pozafiguralnego Abidana, więc nie będziemy je tu powtarzali jako część pozafiguralnego Achyezera, lecz ograniczymy naszą dyskusję tylko do tych naprawień, które się różniły od misy, czyli naprawy złych postępków tego ostatniego. Pozafiguralny Achyezer naprawiał złe postępowanie, które było spowodowane przez błędy, o ile on mógł je zauważyć, na tle przedmiotów nie tylko połączonych z jego szafarską doktryną, lecz z niektórymi innymi doktrynami. Stąd też często potępiał i naprawiał zło kleru, w ich przywłaszczaniu sobie władzy, panowaniu nad dziedzictwem Bożym, poniżaniu swoich poddanych, wyzyskiwaniu ich na swoją własną korzyść, braku zainteresowania w rzeczach duchowych, krzewieniu zabobonów, usuwaniu boskich nauk, praktyk w organizacji, a wprowadzaniu przeciwnych, nieszukania zdrowego pokarmu duchowego dla owiec, lecz ich wełny, używaniu przemocy na ich korzyść, a przeciw sługom Bożym, połączeniu się Kościoła z państwem, uważaniu wszystkich członków państwowych kościołów za chrześcijan, wprowadzaniu formalności, i tak dalej. Wszystkie te wspomniane wyżej zarysy podstępu kleru oni karcili i naprawiali jako wypływające z błędu konsekwencje, że kler ma to prawo z upoważnienia Bożego. Strofowali i naprawiali także zło powstające z błędu, że królowie rządzą z upoważnienia Bożego, nadużycia królów panujących w absolutyzmie, krętactwie, które miały pozory legalności, grabieży cudzej ziemi, zachłannym opodatkowaniu obywateli, łakomstwie handlowym, protekcji dla bogatych i silnych, a przeciw ubogim i słabym, zepsuciu obyczajów i moralności, opresji korupcyjnej, militaryzmie, trwonieniu funduszów państwowych, nierzetelnej dyplomacji, łamaniu traktatów, wyzyskiwaniu i łupiestwie słabych narodów, używaniu przemocy przeciwnej prawu, popieraniu zepsutych dworskich faworytów, prześladowaniu ludu Bożego, popieraniu fałszywych religii, i tak dalej. Oni również strofowali i naprawiali zło, wypływające z błędu, że arystokracja ma prawo uprzywilejowane z upoważnienia boskiego, jako to, nadużycia urzędników i arystokratów, takie jak zepsucie sędziów, prawodawców i ministrów, oszustwa przy wyborach, rozdawanie publicznych urzędów między członków partii rządzącej, jako nagroda za wierność, zamiast jako uznanie ich zdolności, przekupstwo, rządzenie przywódców partii politycznych, grabienie ziemi sposobami oszukańczymi, oszustwa finansowe, szulerstwo giełdy na papiery wartościowe, inflacje, szalbierstwa i podstęp, legalne wykręty i odkładania, monopole, fałszowanie, propaganda na przeznaczenie pieniędzy z podatków na pewne nieuczciwe cele, panowanie nad dziedzictwem, przekupstwo, nierzetelność, unikanie płacenia podatku, faworyzm, używanie funduszów im powierzonych na cele nieprzeznaczone, urządzanie paniki, opływanie w zbytkach, ciemiężenie klas robotniczych, i tak dalej. W Wszystkie te nadużycia mniej lub więcej wypływały z błędów, że kler, królowie i arystokracja mają uprzywilejowane prawo, jak oni to nazywają, z upoważnienia Bożego. Z powodu tak wielu cierpień wypływających z powyżej wymienionych nadużyć, fanatyczni i nieofiarowani między pierwotnymi anabaptystami zostali doprowadzeni do rozpaczy i ostatecznie do uchwycenia za broń, aby się pomścić na swych ciemiężycielach, a rezultatem tego było to nieszczęsne poselstwo w Munster w 1535 roku, które może być poważną przestrogą dla wszystkich chrześcijan. Oprócz strofowania i naprawiania z powyżej wymienionych nadużyć, wypływających z błędnej doktryny o prawie z upoważnienia Bożego i innych błędów, pozafiguralny Achyezer strofował i naprawiał różne formy grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, które przeszkadzały w przyjęciu Jezusa za swego Zbawcę i Pana. Pychę, która czuła się za wyniosłą, ażeby pokutować za grzech i nieść swój krzyż, on wyjawiał i naprawiał. Miłość ludzkiego uznania swoich grzechów on strofował i naprawiał. Miłość odpoczynku i wygody, która unikała zaparcia się samego siebie w pracy i trudnościach, przypadających na pracownika i żołnierza Chrystusowego, on strofował i naprawiał. Miłość życia, która starała się zachować człowieka od niebezpieczeństw, chorób, tortur lub śmierci, tak często wymaganych przez Jezusa, on wyjawiał i starał się usuwać. Kłótliwość, która zniszczyłaby błogi pokój prawdziwego ucznia, on strofował i naprawiał. Mściwość, która wymagałaby oko za oko, ząb za ząb, odczyniących szkodę i prześladujących, on potępiał i usuwał. Obłudę, która by ukrywała swoje poddaństwo Chrystusowi wśród gróźb od nieprzyjaciół, on również tak traktował. Pożądliwość, która by wstrzymywała posiadłości, gdy potrzebne były dla krzewienia sprawy Chrystusowej, on także strofował i naprawiał. Miłość luksusów, lekkie życie, która przeszkadzała w oddaniu siebie ciężkiej służbie dla prawdy, on strofował i naprawiał. Stawianie czegokolwiek ponad wierność Chrystusowi, jako Panu, czy męża lub żonę, czy rodziców lub dzieci, czy braci lub krewnych, czy przyjaciół lub bliźnich, czy domu lub ziemi, czy powołania lub stanowiska, on naprawiał, jak również strofował. Tym sposobem on ofiarował swoją misę, naprawienie życia z grzechów, postępowanie spowodowane błędem, samolubstwo i światowość, które działały przeciw jego szafarskiej doktrynie, ku oczyszczeniu wielu. Czasza Achiezera, zbijanie błędów. On także ofiarował swoją czaszę, zbijania błędów, trzymanych przeciwko jego szafarskiej doktrynie. Te błędy były czasami użyte na zwalczanie jego szafarskiej doktryny, a czasami on użył swej szafarskiej doktryny do zbijania przeciwnych błędów. Uczynił zatem obronny i zaczepny użytek ze swej szafarskiej doktryny przeciw błędowi, tak jak każda inna z 12 szafarskich doktryn musiała walczyć przeciwko różnym błędom i bronić się od ich ataków. Z konieczności pozafiguralny Achyezer musiał sprzeciwić się propagatorom usprawiedliwienia z wiary samej, ponieważ oni twierdzili, że usprawiedliwienie z wiary czyniło kogoś członkiem prawdziwego ludu Bożego i było dla niego paszportem do nieba. Przeto dowiódł, ze słowa Bożego, że nikt nie mógł być zaliczony do ludu Bożego, chyba że zaniechał grzechu, błędu, zaparcia samego siebie i świata, a przyjął Chrystusa jako swego Zbawcę i Pana. Ci tylko, którzy pokutowali i uwierzyli, że Jezus za nich umarł, nie uczynili wszystkiego, co było wymagane, aby mogli należeć do ludu Bożego. Ewangelia Mateusza rozdział 7 werset 14, rozdział 16 wersety od 24 do 27, Ewangelia Marka rozdział 8 wersety od 34 do 38, Ewangelia Łukasza rozdział 14 wersety 26 i 27. Dzieje apostolskie rozdział 14 werset 22, Ewangelia Jana rozdział 14 wersety od 15 do 17, rozdział 21 werset 24, Rzymian rozdział 12 wersety 1 i 2, 1 Tesaloniczan rozdział 3 wersety 3 i 4, 2 Tymoteusza rozdział 2 wersety od 10 do 12. Żydów rozdział 12 wersety od 1 do 3 i 14, 1 Koryntów rozdział 9 wersety od 24 do 27, Galatów rozdział 6 wersety od 7 do 10, Rzymian rozdział 8 wersety od 12 do 14, i tak dalej. Chociaż nauczał, że pokuta i wiara są warunkami przebaczenia, twierdził jednak, że to nie było wystarczające, aby uczynić kogoś członkiem ludu Bożego i zabezpieczyć niebo dla niego. Miał on w tym rację i przy pomocy powyżej podanych wersetów Pisma Świętego, dał odpór tym, którzy nauką o usprawiedliwieniu z wiary starali się pobić jego wywody, pomimo, że nie rozumiał, że są dwa stopnie zbawienia w wieku Ewangelii, ani tego, że usprawiedliwienie tylko przypisuje restytucję na to, aby ofiarujący mógł być przyjemny jako ofiara. Lecz jego wiadomości były niewystarczające, gdy przyszło do wyznaczania właściwego miejsca na usprawiedliwienie z samej wiary, chociaż on był w stanie dawać odpór używania tej doktryny przeciw jego szafarskiej doktrynie. W tym jemu z innego punktu nie domagało, tak jak wodzom utracjuszy korony z luterańskiego kościoła, którzy jak widzieliśmy, że chociaż mogli zbijać ataki przeciw doktrynie o usprawiedliwieniu z wiary jako prawdziwe, nie byli w stanie zbić argumentów, które dowodziły, że świętobliwość jest niezbędnym warunkiem do odziedziczenia nieba, twierdząc, że usprawiedliwienie z wiary jest wystarczającym na to, co ich przeciwnicy wykazali, że było nieprawdą. Na twierdzenie, że wszyscy członkowie państwowych kościołów są chrześcijanami, pozafiguralny Achiezer odpowiedział, że państwowe kościoły były cywilnymi instytucjami, i że nie mogło czynić człowieka chrześcijaninem, gdy był urodzony w jednym z kościołów połączonych z państwem, tak jak nie czyniło nikogo chrześcijaninem, gdy był urodzony w państwie, które było połączone z kościołem. Na twierdzenie Zwingliego, że pokropienie niemowlęcia uczyniło go uczestnikiem przymierza Abrahamowego, tak jak obrzeska uczyniła niemowlę izraelskie uczestnikiem tego przymierza, ponieważ chrzest teraz zastąpił obrzeskę, on odpowiedział, że potomkowie Abrahama przez obrzeskę stawali się rzeczywiście uczestnikami tego przymierza, lecz ten ktoś musi być synem pozafiguralnego Abrahama, Boga, i być ochrzczonym zanim może stać się uczestnikiem w tym przymierzu podczas wieku Ewangelii, a takim tylko dorosły człowiek może się stać, ponieważ tylko człowiek dorosły może odwrócić się od grzechu, błędu, siebie i świata, do Chrystusa jako swego Zbawcy i Pana i wtedy symbolizować swój uczynek przez chrzest. Silnie użył on swego poglądu o śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu chrześcijanina w obronie zanurzenia, jako właściwy sposób chrztu, przeciw kropieniu i zlaniu, chociaż nie rozumiał jasno rzeczywistego chrztu i zanurzenia, jako jego symbolu. Głosił, że nawrócenie serca było jedynym sposobem, przez który można stać się chrześcijaninem, a przez to potępił fizyczną siłę, za pomocą której zmuszano do przyjęcia lub odrzucenia pewnych opinii i religii, tym samym stawał w obronie religijnej wolności przeciwnej zmuszaniu religijnemu. Na twierdzenie, że chrzest niemowląt oczyszczał z grzechu pierworodnego i sprawiał wiarę w Chrystusa w niemowlęciu, odpowiadał, że wiara przychodzi przez słuchanie, zrozumienie i posłuszeństwo dla Słowa Bożego, Rzymian rozdział 10 wersety 9, 10, 14 i 17, którą to rzecz nie można wymagać od niemowlęcia, ani przez wodę, która ma być użyta dopiero w ten czas, gdy ktoś już uwierzył, Ewangelia Marka rozdział 16 wersety 15 i 16. Podobnie użył swej szafarskiej doktryny do zbicia całego sakramentalnego systemu greckich, rzymskich, anglokatolickich i luterańskich kościołów, które dowodziły o magicznej skuteczności w sakramentach. Przeto jego szafarska doktryna dała odpór każdej przeciwnej doktrynie i odrzuciła każdą magiczną sztukę w religii, i słusznie twierdziła, że osobisty charakter i usposobienie głowy i serca odnośnie grzechu, błędu, samozaparcia i świata, a przyjęcie Chrystusa, wchodziły w rachubę w prawdziwym nawróceniu, bez którego nikt nie mógł należeć do ludu Bożego. Pozafiguralny Achiezer ostatecznie ofiarował swoją łyżkę, instrukcję w sprawiedliwości, jako logiczny wynik jego szafarskiej doktryny. Jego pojęcie o nawróceniu składa się z dwóch części. Po pierwsze, odłączenie od grzechu, błędu siebie i świata i, po drugie, przyjęcie Chrystusa, jako swego Zbawcę i Pana. Takie pojęcie nasuwało na myśl, że będzie dawał instrukcje około linii przeciwko grzechowi, błędowi, samolubstwu i światowości, a zwróceniu się do wiary w Chrystusa, jako Zbawcy i posłuszeństwa dla Niego jako swego Pana. Z tych punktów zapatrywania możemy widzieć, że to wchodziło w jego zakres dawania instrukcji i napominania, co się tyczy każdej cnoty i każdej łaski, jak również do każdej dobrej mowy i uczynku. To czynił, czego też dowodzą jego pisma i ustne nauki. Przedstawiał rzeczy, które powinny być według jego wyrozumienia uprawiane, wprowadzane w czyny, i które powinny obfitować w wiarę, nadzieję, samokontrolę, cierpliwość, pobożność, braterską miłość, bezinteresowną miłość, pokorę, prostotę, pilność, samoofiarę, spokojność, długocierpliwość, przebaczenie, otwartość, szczodrość, umiarkowanie, poważanie samego siebie, wesołość, zgodność, pokój, samoobrona, agresywność, zabezpieczenie siebie, taktowność, patriotyzm, duch rodzinny, przyjacielstwo, czystość, cichość, gorliwość, wstrzemięźliwość, wspaniałomyślność, łagodność, radość, wierność. Do tych cnót jak przeciwnych skutkom grzechu, błędu, samolubstwu i światowości w rozmaitych formach musiał z konieczności zachęcać swoich słuchaczy, jak również pobudzać ich do odwrócenia się od grzechu, błędu, samolubstwa i świata, i ustawicznie wpajał te rzeczy w nich, gdy nawoływał do przyjęcia Jezusa, jako Zbawcy i Pana. Jego nawoływanie na przyjęcie Jezusa, jako Zbawcę przyprowadziło wiele ludzi do usprawiedliwienia z wiary, pomimo jego spornego usposobienia ku usprawiedliwieniu z samej wiary. Owocna służba. Jeszcze z innego punktu zapatrywania szafarska doktryna pozafiguralnego Achiezera dała mu możliwość ofiarowania swojej łyżki, ćwiczenia w sprawiedliwości. Jego wywieranie nacisku na charakter, jako element w religii, wymagany przez jego pogląd na pokrewieństwo nawrócenia do członkostwa między ludem Bożym, było powodem, iż ofiarował pewne zarysy jego łyżki. Między innymi rzeczami, zaszczepiał ducha tolerancji w swoim przyzwalaniu religijnej wolności. Wiedząc, że jeżeli czyjeś religijne poglądy nie są sprawą jego osobistego przekonania, jego religijność jest bezwartościową przed Bogiem i złym wpływem dla niego samego i drugich, i dlatego powstrzymywał się od nietolerancji. Nie tylko to, lecz ten pogląd na sprawy uczynił go miłym, taktownym i przekonywującym, z powodu czynienia starań, by nawracać ludzi do Boga. Toteż wszczepiał te zalety w drugich, gdy on ich przygotowywał do pracy ewangelicznej. Ta szafarska doktryna nauczyła go sztuki pozyskiwania dusz i pobudziła do ducha ewangelicznego. To również prowadziło go do zachęcania drugich, aby rozpowszechniać Biblię i inną literaturę, tyczącą się nawrócenia. Jego zajęte stanowisko odnośnie tej nauki było powodem, że Jan Bunyan, jeden z najsławniejszych baptystów, wydał książkę w języku angielskim pod tytułem Wędrówka Pielgrzyma, która zaraz po Biblii miała najszerszą cyrkulację. Książka ta, pisana według baptystycznego pojęcia o nawróceniu, jest w całym chrześcijaństwie największym dziełem literackim w tym przedmiocie. Ta książka w przeciągu 250 lat spełniła służbę dla milionów osób, nawracając ich w baptystycznym znaczeniu tego słowa. Podobne uwagi zastosowane do napomnień pozafiguralnego Achyjezera względem miłości dusz i samozaparcia w ich interesie, były powodem, iż Kościół baptystyczny stał się pionierem nowoczesnej pracy zagraniczno-misjonarskiej. Mając te względy na uwadze, widzimy zatem, że główne stanowisko zajęte przez doktrynę o nawróceniu w baptystycznym systemie pojęć było bardzo owocnym ćwiczeniem w sprawiedliwości. Zapewne, iż w łyżce pozafiguralnego Achyjezera było dużo wonnego kadzidła, ofiary przyjemnej Panu. Powyższe badanie jest jeszcze jednym świadectwem, że właściwie zrozumieliśmy obóz wieku Ewangelii i 12 denominacji chrześcijaństwa, jako pozaobrazu 12 pokoleń Izraela na wiek Ewangelii. To badanie także dało nam dalsze świadectwo, iż zrozumieliśmy poza figury Lii, Racheli, Bali i Zelfy na wiek Ewangelii. Prześladowania, jakie wycierpieli baptyści i unitarią uniwersaliści od 8 denominacji chrześcijaństwa, potomków pozafiguralnej Lii i Zelfy, zapewne potwierdzają naszą myśl odnośnie pokrewieństwa Bali do Racheli, figury i pozafigury w rodzinie figuralnego i pozafiguralnego Jakuba. Im bardziej te szczegóły są przedstawiane, tym bardziej możemy widzieć, że Pan dał nam łaskę wyrozumieć 4 Księgę Mojżeszową. Więc starajmy się w myśli, zamiarze, słowie i czynie dobrze świadczyć o naszym Panu za to wyrażenie Jego miłości i łaski ku nam, ponieważ On prawdziwie godnym jest chwały i uwielbienia. Ciąg dalszy nastąpi. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1936 roku, na stronach od 44 do 48.